punkty widzenia.
Dzień dobry, przed mikrofonem Daniel Lenart, za konsoletą Jacek Kołczuga. Witamy Państwa w punktach widzenia. A dziś w programie będziemy rozmawiali o tęczowym piątku akcji, którą organizuje kampania przeciw homofobii. I według zapowiedzi w ponad 200 szkołach jutro ma taki tęczowy piątek mieć miejsce. Na korytarzach zawisną tęczowe plakaty, a na lekcjach nauczyciele mają mówić o otwartości i tolerancji wobec uczniów homoseksualnych. Przeciw akcji protestuje polski episkopat. Jak piszą biskupi, sprawy kształcenia i wychowania powinny być jak najbardziej odległe od koniunktur politycznych i ideologicznych. Szkoła nie jest i nie może być miejscem na jakiekolwiek propagowanie środowisk LGBTQ. W punktach widzenia zastanowimy się, czy polskie szkoły rzeczywiście tej tolerancji nie uczą i tęczowy piątek jest akcją potrzebną, czy też może jedynym celem tej akcji jest promowanie homoseksualizmu wbrew rodzicom uczniów i tym samym wbrew prawu. A gośćmi w studiu są Anna Hajdukiewicz, dyrektor Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Tomasz Pleban, Święte Wszystkich, wicekurator oświaty.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Ryszard Mańko, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.
Dzień dobry Państwu.
I przypomnę numer telefonu do punktów widzenia 41 200 20 20. Czekamy na Państwa opinie w tej sprawie, czy akcja tęczowy piątek jest potrzebna, czy Państwa zdaniem jest to wbrew woli rodziców wielu, o tym będziemy też mówić, promowanie postaw homoseksualnych w szkole. Najpierw zaczniemy może od organizatorów. Ja rozmawiałem z panią Cecylią Jakubczak z kampanii przeciw homofobii i posłuchajmy motywacji stojącej za tęczowym piątkiem.
Pomysł na tęczowy piątek powstał z troski o uczniów i uczennice LGBT. Jak wynika z badań, które przeprowadziła kampania przeciw homofobii wspólnie z Lambdą Warszawa i Fundacją Transfuzja, młodzież LGBT jest narażona na przemoc. 70% młodych osób LGBT doznało przemocy fizycznej bądź agresji werbalnej na przestrzeni ostatnich 2 lat. I mając na uwadze to, że właśnie do tej przemocy najczęściej dochodzi w szkołach, zdecydowaliśmy się zainicjować akcję Tęczowy Piątek, aby pokazać młodym uczniom i uczennicom, że mają w swoich nauczycielach i nauczycielkach szkolnych wsparcie.
I mamy pierwszy telefon, bardzo szybko, słuchamy.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Ja uważam, że każdy dyrektor, który zezwala na takie coś, na ten tęczowy piątek, powinien być dyscyplinarnie zwolniony z zajmowanego stanowiska. To jest czysta indoktrynacja. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za pierwszy głos w dyskusji. 41 200 20 20. Czekamy na Państwa telefony. I może zacznijmy. 70% uczniów LGBT jest prześladowanych w szkołach. Według pani Cecylii Jakubczak spotkało się w ciągu ostatnich 2 lat z agresją słowną lub werbalną. Pani dyrektor, czy rzeczywiście polska szkoła tej tolerancji nie uczy? Mówi do pani dyrektor Anny Hajdukiewicz.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Na pewno jest to bardzo trudny temat. Szczególnie, że my to zamykamy tylko do środowisk homoseksualnych, ale myślę, że tak naprawdę tolerancja to jest tolerancja bardzo szeroko rozumiana. To jest otwarcie i akceptowanie człowieka takim, jakim jest. I myślę, że takie postawy otwarcia na drugiego człowieka, zrozumienia i poszanowania jego godności są bardzo istotne i myślę, że tego dzieci trzeba uczyć. Dlatego, że tolerancja jako sama nie jest nam dana genetycznie. My się tej tolerancji musimy uczyć. Jak pokazują badania i genetyka nasza, nasz mózg się wyskalował na nieotwarcie na tę tolerancję. Dlaczego? Dlatego, że człowiek kiedyś żył w takich gromadach zbieracko-łowieckich i taka gromada łowiecko-zbieracka była nastawiana na opiekę tylko na swoją grupę, a inna grupa była formą zagrożenia. W związku z czym...
Inny znaczy wróg.
Inny znaczy wróg i tak się wyskalował nasz mózg. Niemniej jednak z czasem kiedy zaczęliśmy nakładać takie memotypy kulturowe na nasze funkcjonowanie, okazuje się, że potrzeba jest tego otwarcia na drugiego człowieka, zrozumienia i poszanowania w kategoriach czysto ludzkich.
Mamy kolejny telefon, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja w sumie tak słuchając teraz tej audycji zastanawiam się, jak rzeczywiście, ile procent uczniów, jaki to jest procent uczniów, uczniowie LGBT, ponieważ no zawsze można powiedzieć, że jakieś osoby są w jakiś sposób represjonowane, tak? Tylko pytanie, czy to my nie robimy czasem teraz takiej sytuacji, w której powiedzmy jakiś bardzo nikły procent tych uczniów jest narażony właśnie na tego typu nie wiem, odcisk społeczeństwa, a propagujemy to tutaj na skalę Polski. Dziękuję.
Według organizatorów to podobno w każdej klasie przynajmniej jedna osoba taka się znajduje. Nie wiem, jakie badania za tym stoją, natomiast na pewno w szkołach uczniowie homoseksualni się trafiają. To nie jest nic niespotykanego, pan dyrektor Ryszard Mańko. No właśnie, czy to jest coś wyjątkowego, że uczeń, który ma inną orientację seksualną w szkole jest?
Akcja tęczowego piątku, która chyba nie jest bardzo popularną, przyznam się szczerze, że dzisiaj dowiedziałem się o tym zdarzeniu, więc w moim przypadku nawet nie była kwestia podejmowania jakiejkolwiek decyzji, bo nie było tej wiedzy. Uczniowie tacy oczywiście byli, są i będą. To nie jest kwestia, że nagle coś poznajemy od 3 lat. Uczniowie mają różne problemy, w tym związane ze swoją na przykład orientacją, albo po prostu, nie wiem, czy nazwać to problemem, po prostu tacy są, trzeba to przyjąć i w miarę możliwości z takimi uczniami pracować i współpracować. Ta liczba, która jest podawana, jeden uczeń w klasie według naszej na przykład oceny jest oczywiście przesadzona, bo my znamy rodziców, znamy uczniów, znamy problemy i współpracujemy w sposób metodyczny, spokojny, ale taki, który ma pomóc dziecku, a nie zaszkodzić, przynajmniej przebrnąć przez kolejny etap edukacyjny. W naszym przypadku jest to, zakładamy, wartość w granicach 1%, czyli to jest kilkoro uczniów na palce u jednej ręki, może jeszcze jakieś tam 1 czy 2 palce zostaną i tak to jest w skali mniej więcej rok do roku. Nie oceniamy oczywiście takich uczniów żadnej pozycji negatywnej, po prostu widzimy pewną odmienność albo widzimy sytuację, kiedy ten młody człowiek jeszcze nie jest w pełni określony, to znaczy on ma dylematy, czy on taki jest, czy może on nie jest, może jeszcze jest faza takiego rozwoju, w którym on nie jest w stanie sam do końca określić swojej postawy czy nawet swojej do końca orientacji. Pracujemy z pomocą tych, których mamy, osób, czyli nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów. I oni wykonują świetną pracę, taka, której najczęściej zadowoleni są rodzice i zadowoleni są uczniowie. Zastanawiam się, ile to jest 30%, jeżeli podobno spotyka dzieci jakaś agresja. No to było ile? Jeden? Niecały jeden człowiek? Więc te statystyki w moim przypadku są troszkę nierealne, chociaż nie chcę polemizować, jeżeli ktoś ma jakieś badania i twarde na te dowody.
41-200-2020. Czekamy na państwa głosy w dyskusji. Tutaj pan wspomniał o rodzicach i o uczniach, którzy jeszcze do końca chyba nie wiedzą, jakie są orientacje seksualne. No i część rodziców się tego boi, że być może taka akcja jak tęczowy piątek no, sprawi, że uczeń przekona się do orientacji homoseksualnej. Teoretycznie, no tak przynajmniej część rodziców mówi i wiem, że dużo takich głosów od rodziców, głosów przeciwnych wpływa do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mówiła o tym pani wiceminister Marzena Machałek i mówiła również, że wbrew woli rodziców akcja tęczowy piątek i w ogóle żadna akcja jakakolwiek nie może być w szkole organizowana. Panie kuratorze, czy wiemy, ile szkół w naszym województwie w tej akcji weźmie udział?
Panie redaktorze, powiem szczerze, że znam oczywiście akcję tęczowy piątek, która jest podejmowana od 3 lat. Natomiast nie dotarły do nas informacje, jakoby na terenie województwa świętokrzyskiego w placówkach oświatowych taki dzień był organizowany. Ja dodam, że oczywiście nie ma obowiązku informowania kuratorium o takich działaniach, ale proszę państwa, bądźmy szczerzy, w dobie dzisiejszych mediów taka informacja by do nas dotarła, bo przecież wiedzieliby o tym zwolennicy, ale również i przeciwnicy tych akcji. Ja tylko się chcę odnieść do sytuacji prawnej, jeżeli chodzi o organizację i o tym ministerstwo mówi cały czas, pani minister Machałek, ale oczywiście pani minister Zalewska. Przede wszystkim, proszę państwa, bądźmy świadomi, to znaczy miejmy świadomość, że rodzice mają prawo wiedzieć i mają prawo również decydować o tym, co się dzieje w szkole. Więc jeżeli jakakolwiek organizacja organizuje wydarzenie i dyrektor zapomniał, że są przepisy prawa oświatowego, że obowiązują procedury, no to miejmy świadomość, że robi to niezgodnie z prawem oświatowym. W mojej ocenie dyrektor, który łamie przepisy, no nie powinien być takim dyrektorem, prawda? Dlatego, że jest też urzędnikiem. I trzeba to wyraźnie powiedzieć. Natomiast, tak jak mówiłem na początku, rodzice mają prawo zabierać głos, prawo decydować o tym, jaki kształt działań na terenie placówki jest prowadzony.
Czyli jak rozumiem, taki dyrektor powinien zapytać najpierw wszystkich rodziców, czy wyrażają zgodę?
Dokładnie, panie redaktorze, artykuł 86 prawa oświatowego, ale nie jest to nic nowego, bo również w starej ustawie był ten sam zapis, który nakładał obowiązek zapytania rady rodziców w przypadku każdorazowej akcji organizowanej przez inne stowarzyszenia, które mogą działać na terenie placówki, no ale mówmy szczerze, realizują podstawy programowe zgodne z, że tak powiem, z zapisami ustawowymi.
Mamy kolejny telefon, słuchamy.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Ja jestem już ojcem dorosłych dzieci. Zresztą podejrzewam, że niektórzy z państwa, jeśli mają dzieci, to też takie mają. I cofnijmy się do swojej młodości. Czy kiedykolwiek była potrzeba gdziekolwiek u nas organizować jakieś akcje w obronie szczególnych uczniów, szczególnie ze względu na jakieś preferencje seksualne? Czy myśmy sami w dzieciństwie z tym się spotkali? Otóż podejrzewam, że jeżeli gdziekolwiek coś takiego miało miejsce, to absolutnie były to specyficznie rzadkie problemy. Ja spotkałem się, i to też przez kolegów, z kimś takim, z taką wiadomością, że ktoś w naszej szkole jest o właśnie preferencje homoseksualne. I to był nawet dyrektor, który tam proponował w internacie, prawda, niektórym uczniom coś tam niegodnego i spotykał się z ich właśnie negatywnym przyjęciem, prawda. Śmiali się z owego, zresztą młodego także, takiego dyrektora szkoły. No,
bardzo.
Ja uczyłem się długo, no i taki jeden taki przypadek spotkałem. Ja sądzę, że to są indywidualne przypadki, niezwykle rzadkie, natomiast organizacje te wszystkie, które zwalczają homofobię, mają całkiem co innego na uwadze. Oni chcą propagować różnego typu preferencje właśnie różnych zachowań LGBT.
Bardzo dziękuję za kategoria. Bardzo dziękujemy za telefon. Dajmy szansę innym naszym słuchaczom. 41 200 20 20. Tutaj nasz słuchacz, który zadzwonił, bardzo, myślę, ważną rzecz poruszył, czyli propagowanie i promowanie preferencji, odmiennych preferencji seksualnych. Pan dyrektor Ryszard Mańko wspominał, że część uczniów jeszcze nie wie do końca, jakie są ich preferencje. Pani dyrektor, no właśnie, czy taka akcja, czy obawy, że taka akcja może sprawić, że uczeń, który normalnie w przyszłości byłby heteroseksualny, stanie się uczniem homoseksualnym, są w ogóle realne? Czy mają jakieś podstawy naukowe, psychologiczne?
Naukowo do takich badań nie dotarłam, ale proszę państwa, to jaką mam orientację seksualną, jest to sprawa, z którą byśmy się tak naprawdę urodzili. To nie jest tak, że ja się staję homoseksualna, dlatego że w takim towarzystwie przebywam. Faktycznie niejednokrotnie uświadomienie sobie pewnych preferencji, pewnych zachowań jest, w czasie może być rozciągnięte. Ja mówię z perspektywy takiej rozwojowej, która to perspektywa rozwojowa mówi o tym, że człowiek musi siebie poznać i musi mieć tą świadomość tego, że może się wyrażać, może sam decydować o tym, jakim, ale tutaj nie chodzi tylko o preferencje seksualne, tutaj chodzi o cały wachlarz zachowań, które dla tego człowieka są istotne i ważne. A tak naprawdę myślę, że tutaj to, ja myślę, że tu nie jest kwestią tego, czy organizować, nie organizować, ja myślę, że to jest kwestia właśnie takiego otwarcia się na inność. To nie jest tylko kwestia otwarcia się na osoby homoseksualne. Proszę Państwa, w roku 1800 pierwszy raz znaleziono taki udokumentowany przypadek dzikiego dziecka. Dzikie dziecko, które teraz wychowywane przez zwierzęta, przypuszczam, że byłoby otoczone należytą opieką, wtedy było wystawiane we Francji jako osobliwość. Dziecko, które miało ogromną traumę, ale ludzie go absolutnie nie tolerowali. Z czasem oczywiście nasze postawy się zmieniają, nasza kultura dojrzewa, nasza kultura jeszcze w dobie szczególnie globalizacji troszeczkę inaczej podchodzi do pewnych zachowań, do pewnych stereotypów, które się w naszym społeczeństwie formują.
Tylko pytanie, czy z naszą tolerancją rzeczywiście jest tak źle, że akcje typu Tęczowy Piątek są konieczne w szkołach? Ja sobie dotarłem do raportu Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczącego przemocy w szkole. I z tego raportu wynika, że około 66% uczniów spotkało się z agresją werbalną albo fizyczną. Natomiast najgorzej jest w szkołach podstawowych, gdzie obrażenie słowne przeżywa 72% dzieci. Czyli w praktyce to jest ta sama liczba, na którą powołuje się kampania przeciw homofobii. Różnic w zasadzie nie ma. Druga sprawa. Całkiem niedawno mieliśmy nauczyciela, który dostał laur nauczyciela roku 2018. To był pan Przemysław Staroń z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego w Sopocie. Pan Przemysław nagrodę odbierał ze swoim partnerem, bo jest gejem, nie kryje się z tym, został doceniony. Czyli widzimy, że w polskiej szkole chyba aż tak źle z tolerancją nie jest, panie kuratorze.
Oczywiście, proszę państwa, myślę, że szkoła jest nastawiona na tolerancję. Świadczą o tym programy wychowawcze, które są w szkołach realizowane i wszystkie działania, które podejmują dyrektorzy, ale tak jak mówiłem, na pewnych zasadach. To, co pan redaktor powiedział o tych badaniach, które prowadziło IB, jest bardzo ważne, dlatego że, proszę państwa, mówmy szczerze, ja znam też te badania oczywiście, one mówią o pewnego rodzaju agresji, tak? Ale proszę państwa, tak jak państwo wczytacie się w ten raport, one mówią o wszystkich typach agresji, również słownej, która bardzo często wyraża się w jakichś emocjach, które wiadomo, że wśród dzieci szczególnie bardzo często są. I to ja bym uciekał, że tak powiem, od bazowania na tego typu badaniach, bo one nie potwierdzają właśnie tych działań w stosunku do tych, że tak powiem, nieheteroseksualnych osób, bo też w tym wieku tak naprawdę mówiliśmy o tym, dziecko nie wie jeszcze, jaka jest jego seksualność, prawda? Dopiero gdzieś to później wybrzmiewa. Natomiast jestem przekonany, że polska szkoła jest tolerancyjna, uczy tolerancji i to na pewno można stwierdzić poprzez te programy, które realizuje.
41-200-2020. Czekamy na państwa głosy. I wracając do dyskusji, tutaj też trzeba wspomnieć o zupełnie innych sytuacjach, jak na przykład samobójstwa osób LGBT w szkołach. Całkiem niedawno, rok temu, 14-latek z Gorczyna powiesił się, bo inni uczniowie z niego w szkole drwili, więc są sytuacje właśnie, gdzie jednak szkoła powinna reagować, a nie reaguje.
Panie redaktorze, no i teraz zastanówmy się, czy takie działania podejmowane w szkole czasami nie przyniosą odwrotnego skutku? Czy się nie zdarzy, że ktoś na przykład, załóżmy, się ujawni i uczniowie zaczną tą osobę atakować? No miejmy tego świadomość, że właśnie ten cel może być zupełnie odwrócony.
Pan dyrektor Ryszard Mańko, jak to wygląda u pana w szkole? Czy uczniowie, którzy rzeczywiście już wiedzą, że są innej orientacji seksualnej, zgłaszają do nauczycieli sytuacje, kiedy są wyszydzane, czy nawet atakowane fizycznie? Czy takie sytuacje się w ogóle zdarzają?
Znaczy, tematyka agresji, ona jest bardzo zróżnicowana. Te statystyki, które pan przytoczył, odkąd pamiętam, te liczby są mniej więcej cały czas takie same. W przypadku tak małego środowiska jak LGBT, ilość przypadków jest tak minimalna, że łatwo je stosunkowo poznać, łatwo je wychwycić, łatwo je łatwo współpracować, jak wspomniałem, z rodzicami albo z innymi środowiskami, żeby tym dzieciom pomóc, albo żeby je otoczyć pewną pomocą. Ja nie mówię opieką, bo to może za dużo, ale pewną pomocą, po to, aby te dzieciaki funkcjonowały w szkole w warunkach po prostu normalnych. Bardzo często tego typu praca z młodzieżą wymaga jednak pewnego spokoju, pewnej ciszy, natomiast nie polega to na tym, żeby jakiś taki coming out robić, pokazywać się i emanować pewną jednak odmiennością, chociaż odmiennością, która w naszej kulturze funkcjonuje. Poza tym temat nie jest do końca nieznany, dlatego że tego typu tematyka jest poruszana na co dzień na lekcjach wiedzy o kulturze, religii, etyki, czy nawet wiedzy o społeczeństwie. I to nie jest temat tabu wbrew pozorom. Dlatego oswajamy młodzież z tą tematyką po to, aby ona była tolerancyjna i bardzo często podchodzimy do tych ludzi tak samo jak normalnie, jak dzisiaj podajemy, nie wiem, ciemnoskóremu czy komuś innemu ręce, bo to jest nasz brat, to pewna drobna odmienność nie powoduje to, że w tym człowieku mamy widzieć coś złego. No wręcz odwrotnie, są to wspaniali, wartościowi ludzie, a przykład przytoczony nauczyciela roku, który ma inną orientację, widocznie nie przeszkadzało to ani dzieciom, ani rodzicom, ani tym, którzy uhonorowali tego człowieka tak wysokim wyróżnieniem.
Pani dyrektora, pani się spotkała w szkołach z młodymi ludźmi, którzy skarżyli się, że nauczyciele ich nie wspierają, młodymi ludźmi innej orientacji seksualnej?
Powiem szczerze, że nie. Ja tak naprawdę tutaj, jak wspomnieli państwo o tych zachowaniach samobójczych, my oczywiście wszystkie te sytuacje monitorujemy i proszę mi uwierzyć, że większość z tych takich zachowań w kierunku suicidalnym, czyli samobójczym, wcale nie jest o podłożu odmiennej orientacji seksualnej. Dzieci zwykle jest to na podłożu jakiegoś dokuczania, reakcji lękowych na pójście do szkoły, czy właśnie na te sytuacje, kiedy jest ta agresja, występuje, ale z tego, co wiem, nie było tutaj zachowań czy tych prób samobójczych na tle właśnie odmiennej orientacji seksualnej.
Czyli tutaj dzieci po prostu drwią z innych cech charakteru.
Z innych deficytów w funkcjonowaniu społecznym, z innych obszarów, w których dziecko, powiedzmy, gorzej funkcjonuje. I to powoduje jakąś taką właśnie werbalną agresję, czasami nie tylko werbalną, która powoduje, że dziecko czuje się tak opuszczone i osaczone, że podejmuje tą próbę samobójczą.
A tolerancja w tych najmłodszych pokoleniach zmienia się na lepsze w porównaniu na przykład z ich poprzednikami sprzed 10-20 lat?
Oczywiście, że tak. Proszę państwa, jeszcze 20 lat temu przed pierwszymi programami integracyjnymi, które wprowadzała u nas w Polsce pani Jadwiga Bogucka, była segregacja. Były szkoły specjalne i dzieci z pewnymi deficytami rozwojowymi absolutnie w szkołach nie były witane. Pierwsze oddziały integracyjne pojawiły się pod koniec lat 90. i dopiero wtedy tak naprawdę ta integracja, tolerancja i otwarcie na innego człowieka dopiero wtedy się w Polsce budowała. To nie jest to, że my takie zachowania integracyjne, tolerancyjne, akceptowanie inności, że to u nas było. My jesteśmy społeczeństwem, które bardzo szybko tą ideę, że tak powiem, zaaplikowało do swojego codziennego życia. Poza tym w tej chwili, w czasach globalizacji, w czasach internetu, kiedy młodzi ludzie naprawdę nie zwracają tak strasznie uwagi na takie walory, o których my starsi się bardziej koncentrujemy, tak naprawdę młodzi teraz ciągną do innych młodych, którzy mają takie same zdanie, takie same zainteresowania, tworzą różne grupy społecznościowe, różne fora internetowe i tam się spełniają i naprawdę różnica w kolorze skóry, czy różnica w orientacji seksualnej nie jest prymarną rzeczą, na którą w tej konwersacji i interakcji zwracają uwagę.
Ja dzisiaj próbowałem dowiedzieć się od pani Cecylii Jakubczak z kampanii przeciw homofobii, ile szkół w naszym regionie zapowiedziało udział w tej akcji, ale powiedziała, że dopiero jutro te informacje się pojawią. Panie kuratorze, co w przypadku, kiedy kilkanaście szkół w regionie świętokrzyskim tęczowy piątek zorganizuje, a część rodziców zaprotestuje, zwróci się do kuratorium. Jak kuratorium zareaguje?
Panie redaktorze, oczywiście takie przypadki mogą się zdarzyć. Ja mówiłem już o zachowaniu pewnych procedur i przestrzeganiu prawa. Przede wszystkim, jeżeli będą interwencje rodziców, a przypomnę, że pani minister Zalewska mówiła o tym wczoraj, że rodzice mają prawo zgłaszać do kuratoriów takie informacje. Jeżeli coś dzieje się w szkole bez uzgodnienia z rodzicami. Oczywiście mają prawo do nas się zgłosić. No niestety my będziemy musieli to skontrolować, czy ten dyrektor przestrzega prawa i czy zachował swoje procedury.
Czy jeżeli wszyscy rodzice się zgodzili, to nie ma problemu?
No myślę, że tak, no bo to co mówimy wcześniej, że są ważne, aby przestrzegać przede wszystkim prawa i procedur, dlatego że rodzice mają prawo głosu, prawo wypowiedzenia się do tego, co dzieje się w danej placówce. I tak naprawdę my też to możemy skontrolować. Nie ma jakiegoś zakazu, że tak powiem, organizowania tego wydarzenia, natomiast opieramy się na wszystkiego rodzaju przepisach prawnych i procedurach, których należy przestrzegać.
To jeszcze na koniec pytanie do pana dyrektora Ryszarda Mańki. Panie dyrektorze, czy takie akcje jak Tęczowy Piątek mają szansę coś zmienić, jeżeli chodzi o tolerancję młodzieży, czy te działania na rzecz tolerancji szkoła podejmuje i tak naprawdę nawet organizując coś takiego, to nic w zasadzie się nie zmieni, bo o tym szkoła mówi.
My Polacy w ogóle jesteśmy społeczeństwem akcyjnym, kochamy akcje i często z tych akcji nam wychodzi bardzo wiele dobrego. Takich przykładów można podać dużo. Natomiast w tym przypadku kolejna akcja, prawda, na która chcę zwrócić uwagę na coś. Są osoby, które chcą zwrócić uwagę na siebie albo na swoje środowisko. No i w kraju demokratycznym, pełnym praw, nie można im tego zabronić. Natomiast, tak jak wspomniałem, dla nas propozycja, o której gdzieś tam wyczytałem, że przyjdą przedstawiciele, przedstawią film, czy jakieś obrazki, czy jakąś inną formę i pozostawią to w gestii nauczycieli, no to zastanawiam się nad wartością takiej akcji, bo ta pomoc właściwie nie ma charakteru jakiegoś pełnego metodycznego. Więc wydaje mi się, że lepiej, jeżeli tę sprawę zostawi się fachowcom, bo za taki uważam po prostu nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół, czy cały jeszcze sztab wspomagający, psychologów, pedagogów, bo przy szkołach kileckich pojawili się psycholodzy, którzy wiedzą jak robić, jak postępować w takich przypadkach. My też znamy pewne zasady działania, procedury i staramy się całościowo przestrzec młodzież przed pewnymi różnymi zgubnymi środkami, a kwestia orientacji wbrew pozorom nie jest najważniejsza w tej chwili, bo jest to jakiś standard, jakaś norma widziana jakby z drugiej strony. Przecież to jest człowiek nawet o odmiennej orientacji, jest cały czas człowiekiem, którego, jak pani dyrektor tu wspomniał, uformowała biologia tak, a nie inaczej. I ma po prostu żyć, funkcjonować i być pełnoprawnym członkiem naszego społeczeństwa. Zatem dla nas większe są problemy takiej typowej agresji, która się pojawia. To są problemy związane z wiekiem dorastania, z stałym rozwojem młodego człowieka i z jego problemami. Na przykład kwestia właśnie samobójstw wspomnianych. To jest dla nas większe wyzwanie, kiedy u dziecka pojawia się problemy niezrozumienia ze strony czasami środowiska, rówieśników, rodziców, domu. I ta pomoc, tu wspomaganie jest ważniejsza, dlatego że tu mówimy o zagrożeniu zdrowia, czy nawet niekiedy życia i to jest dla nas istotniejsze.
Pan kurator Tomasz Plewan.
Panie redaktorze, chciałbym właśnie zwrócić uwagę na jedną rzecz o tym, o czym mówił pan dyrektor, mianowicie dopiero zakończyła się kampania wyborcza. Mieliśmy kilka naruszeń na terenie województwa świętokrzyskiego, jeżeli chodzi o artykuł 86, czyli próby wchodzenia na teren placówek i prowadzenia kampanii wyborczej. O tym mówiliśmy, na to reagowaliśmy i ja obawiam się, że tu mamy bardzo podobny przypadek, kiedy organizacje, które mogą prowadzić swoje działania w innych obszarach, w innych miejscach, próbują wykorzystać szkołę do tego, żeby zaistnieć. I przed tym przestrzegam.
Bardzo dziękuję za udział w programie, bardzo dziękuję za dyskusję. Naszymi i Państwa gośćmi w punktach widzenia byli Anna Hajdukiewicz, dyrektor Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.
Dziękuję ślicznie za uwagę.
Tomasz Pleban, świętokrzyski wicekurator oświaty.
Dziękuję Państwu bardzo.
I Ryszard Mańko, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.
Serdecznie Państwu dziękuję.
Za uwagę dziękuję również prowadzący dyskusję Daniel Lenart i realizujący audycję Jacek Kałczuga. Do usłyszenia.
Punkty widzenia.